którzy nie są zadowoleni z rządów postkomunistów, Unii Wolności i wielkich złodziei. Radio zyskuje sobie sympatię pośród ludzi ubogich, pominiętych społecznie i politycznie, nieumiejących i niechcących cwaniaczyć i niedopuszczonych do forum publicznego. Jednakże wrogom chodziło w gruncie rzeczy o to, by nikt nie uświadamiał prostych Polaków, że są zniewalani na nowo, okradani przez prywatyzację mienia państwowego, czyli należącego do wszystkich, i że roztacza się przed nimi ciemna przyszłość, bo są spisani na straty jako masa katolicka. Drugi. Radio Maryja budzi w ludzie wrogość wobec oligarchów, bogaczy, sprytnych, a bezwzględnych mniejszości, że dzieli społeczeństwo na lepszych i gorszych i kieruje się nienawiścią wobec tych wszystkich nowych ludzi. I tak wrogom chodziło zapewne o to, żeby nikt nie głosił na całą Polskę i na cały świat starej moralności katolickiej, żeby nie piętnował złodziei i grabarzy nowej Polski, nieszlachetnych nowych władz polskich. W ramach przychodzącej z Zachodu ideologii liberalnej chciano by szanować jednakowo człowieka dobrego i złego, by nie rankingować nowych władców moralnie, duchowo i politycznie. Słowem, by wszyscy łącznie z wrogimi mniejszościami i kombinatorami byli otaczani równą miłością chrześcijańską. Niech katolicy trzepocą się we własnych sidłach. Głoszą miłość społeczną, niech więc miłują także ich nowych ciemiężycieli i niech będą ustępliwi i potulni w całym życiu publicznym. Trzeci. Radio Maryja ma świat kapitalistyczny, liberalny i ateistyczny za wrogi Polsce i Kościołowi po starej nietolerancji. Podczas gdy właśnie Sobór Watykański II nakazał wszystkich takich tolerować, szanować, dialogować z nimi, choćby bez skutku, i nie usuwać ich ze społeczności kościelnej. Czwarty. Radio Maryja głosi przestarzałe i niemądre poglądy na życie świeckie, społeczno-polityczne, historyczne, kulturowe, artystyczne i inne, i wpaja ludziom przekonanie, że nieszczęsną sytuację po okrągłym stole da się odwrócić, zapominając, iż legalnymi i pełnymi spadkobiercami Solidarności są właśnie oni, ludzie postępu liberalnego. W ten sposób nowe siły chcą zdobyć pełnię władzy w Polsce i stworzyć nowe państwo niezależne od tradycji i historii. Jest to coś z marksizmu, że należy odciąć się od przeszłości. Piąty. Radio Maryja popiera tylko niektóre partie, a nie wszystkie, lub nie milczy na ich temat. Tutaj pan Stanisław Michalkiewicz dowcipnie zauważa, że gdyby Radio Maryja popierało na przykład Unię Wolności, która chciała zdobyć całe rządy, to byłoby apolityczne, bardzo wspaniałe i chrześcijańskie. Szósty. Radio Maryja występuje przeciwko integracji z Unią Europejską i przeciwko Niemcom, a gdy już Polska znalazła się w Unii, to powinna szerzyć tam katolicyzm i etykę chrześcijańską. Obecnie może ono wpłynąć na ograniczoną akceptację konstytucji europejskiej, żeby nie utracić całkowicie suwerenności Polski. Taki zarzut świadczy jednak o tym, że nowe siły polityczne w Polsce, a częściowo i kościelne, chętnie rezygnują z państwa polskiego i z ducha posłannictwa narodu katolickiego. Siódmy. Radio Maryja jest antysemickie. Zarzut ten wywodzi się stąd, że mówiąc szczerze, patrioci polscy skupieni wokół Radia Maryja nie chcą się w zupełności poddać lobby żydowskiemu ani w Polsce, ani w Europie. Nie ma problemu ludzkiego i religijnego, ale jawi się pewien problem ekonomiczny, polityczny i roszczeniowy. Zarzut antysemityzmu duchowego jest całkowicie niesłuszny, ale jest dziś nośny na całym świecie i daje Żydom atut do działalności antypolskiej. W rezultacie szerzona bywa taka perwersja, że Niemcy byli i są filosemitami, a Polacy byli i są antysemitami. Ósmy. Radio Maryja nie słucha księży biskupów i dzieli ich na prawowiernych i patriotycznych oraz na liberalnych i kosmopolitów. Oczywiście nie jest to prawdą, bo pewna grupa duchownych sama się odrywa od całości i idzie za liberalizmem. Poza tym większość biskupów wyraźnie popiera ducha Radia Maryja. Wrogowie nie chcą, by odium za zamknięcie Radia Maryja lub wyrzucenie ojca Rydzyka spadło na nich, dlatego chcą uruchomić pewnych księży biskupów w tym celu, by potem powiedzieć, że Radio Maryja to była sekta wewnątrzkościelna i rozwiązał ją sam Kościół. 9. Radio Maryja dzieli Kościół Polski na toruński i łagiewnicki. Toruński to sekciarski, skostniały, wsteczny i zalatujący polskim nacjonalizmem, a łagiewnicki to dopiero otwarty, miłosierny, łagodny, postępowy i nie mieszający się do życia publicznego. Chodzi tu o podburzenie księży biskupów, iż Kościół Polski się rozpadł i że oni ponoszą za to odpowiedzialność, a więc muszą jak najszybciej rozwiązać radio i telewizję Trwam. Uciera się pogląd, że życiem publicznym i polityką mogą się zajmować tylko biskupi, natomiast nie mogą tego czynić żadną miarą ani prezbiterzy, ani zakony. Przy okazji wrogom Radia Maryja udaje się po trochu zasiewać nieufność także katolików świeckich do tych biskupów, którzy bez szerszej perspektywy występują publicznie przeciwko medium toruńskiemu. Niekiedy więc pobożni i prości ludzie nie mogą się powstrzymać od złorzeczenia. 10. Ewangelizacja Radia Maryja stanowi konkurencję dla episkopatu i odbiera mu władzę nad milionami ludzi w Polsce. Chodzi o wpojenie przekonania, że patriotyczni, prawowierni i związani z ludem prezbiterzy to uzurpatorzy i buntownicy w dzisiejszym kościele. Wrogowie kościoła na zachodzie nie są głupcami ani naiwniakami. Episkopatu bronią tylko pozornie. Faktycznie chcą go oderwać od prezbiterów i od ludzi myślących po polsku. Przychodzi mi tu na myśl słynny list kardynała Alfreda Ottavieniego do prezbiterów świata, przedłożony ojcem Soboru Watykańskiego II do zaopiniowania i ewentualnie do zaakceptowania. I oto w liście tym znanym mi prezbiterzy byli właściwie surowo pouczani, a nawet strofowani i łajani za różne rzeczy. Można było tam przeczytać, że całoduszpasterstwo w diecezji i w parafiach prowadzi tylko biskup, a dopiero tam, gdzie on nie może dotrzeć, zastępują go prezbiterzy, działają więc w imieniu biskupa. List ten jednak nie uzyskał odpowiedniej liczby głosów. W późniejszych tekstach soborowych została sformułowana nauka, że i prezbiter, łącząc się z biskupem jako głową, działa in persona Christi, czyli w łączności z Chrystusem. I rola kapłana ma pewne odniesienie do Kościoła powszechnego, nie tylko do diecezji. Biskup jest głową Kościoła partykularnego, pasterzem, nauczycielem i dawcą darów Bożych w słowie i w sakramentach. Ale nie jest on całym Kościołem. W Kościele są jeszcze prezbiterzy, różne inne stopnie, a przede wszystkim świeccy, którym i biskup, i prezbiterzy służą eklezjalnie. Trzeba jednak rzeczy dobrze rozumieć, bo tu i ówdzie po soborze zaczęła się szerzyć błędna opinia, że za kościół odpowiada tylko biskup, który prowadzi świeckich, a prezbiterzy nie mają swojego miejsca. Stąd po soborze tysiące prezbiterów zaczęły rzucać stan kapłański. Na przykład w ciągu niewielu lat w Ameryce rzuciła sutannę połowa jezuitów, a w Holandii niemal wszyscy. Trzeba więc otwarcie przestrzec wrogów przed jakimkolwiek poniżaniem prezbiterów i zakonów w Polsce. Są oni ściśle podporządkowani biskupom, ale prezbiterzy też są kapłanami i mają swoją godność i odpowiedzialność za Kościół na swym odcinku. 11. Bardzo częste są zarzuty ze strony drapieżników władzy, że Radio Maryja uprawia politykę i w swej nauce społecznej nie przestrzega autonomii państwa i kościoła. Gowin, Tarlikowski, Nosowski i inni. Otóż i w tym jest wielka nieznajomość nauki katolickiej. Powołują się oni na sobór, ale sobór uczy, że między państwem a kościołem jest autonomia, ale instytucjonalna i jurysdykcyjna, ale bynajmniej nie religijna. I duchowni według kodeksu prawa kanonicznego nie mogą bez pozwolenia władz wyższych piastować urzędów państwowych i politycznych. Jednak państwo podlega religii i Bogu i duchowni są pełnoprawnymi obywatelami. Zwłaszcza mają wolność słowa, sumienia i poglądów społeczno-politycznych. Już przez samą działalność kapłańską służą najwyższej polityce, czyli wspólnemu dobru społeczeństwa. Sobór odrzuca zdecydowanie ateizm państwowy, jeżeli przez słowa autonomia rzeczy doczesnych uczy Sobór. Rozumie się to, że rzeczy stworzone nie zależą od Boga i że człowiek może z nich korzystać bez odniesienia do Stwórcy. Każdy, kto uznaje Boga, czuje, jak fałszywe są tego rodzaju stwierdzenia. Stworzenie bowiem bez Stwórcy ginie. Poza tym wszyscy wierzący, jakąkolwiek wyznawaliby religię w języku stworzeń, zawsze dostrzegali ujawnianie się Stwórcy i słyszeli Jego głos. Co więcej, przez zapomnienie o Bogu stworzenie staje się niezrozumiałe. Konstytucja dogmatyczna o Kościele w świecie współczesnym, numer 36. Przy tym owi wrogowie Radia Maria zapędzają się aż tak daleko, że niekiedy odmawiają praw do życia publicznego nie tylko duchownym, ale i wierzącym katolikom świeckim, uważając, że w polityce trzeba się opierać tylko na ateizmie, a religia jest sprawą prywatną. Politykę mieliby mieć pełne prawo prowadzić jedynie faktyczni lub nominalni ateiści. I ci dziwni ludzie ciągle nie mogą rozróżnić apolityczności od apartyjności. 12. I wreszcie ten szał wściekłości i nienawiści do małej oazy niezależności. Do prawowiernego Kościoła i do katolickiej Polski nie jest zwrócony ostatecznie przeciwko charyzmatycznemu mnichowi, ani przeciwko samemu medium toruńskiemu jako takiemu, lecz przeciwko Kościołowi polskiemu, przeciwko Polsce, przeciwko wolności człowieka wierzącego w Boga i przeciwko godnej wizji rzeczywistości. Jest to po prostu diabelskie opętanie społeczne, które ma tylko złość, a nie ma żadnej racji. I tragiczne jest to, że dołącza do tego i grupa duchownych. Nie sposób ich zrozumieć. To gorsze, niż gdyby rzucili kapłaństwo, jak to zrobiło już kilku zajadłych wrogów Radia Maryja. Szatan bezwzględnie nie może tolerować w Unii Europejskiej prawdziwego i żywego Kościoła, ani normalnego i patriotycznego narodu, wierzącego w Boga. Musimy się przed tym wszystkim bronić empirycznie. Jeśli ktoś nie wierzy Ewangelii, że istnieje szatan, także społeczny, i że całe społeczności mogą być przez niego opętane, to niech popatrzy na stałe od kilkunastu lat ataki na Radio Maryja, a także choćby i na ataki na rządy nieateistyczne. Niech to zanalizuje. Ale niech też pamięta, iż Maryja depcze głowę wielkiego smoka, węża starodawnego, który zwie się diabeł, szatan, zwodzący całą ziemię. Ksiądz profesor Czesław Bartnik, czytał Marek Prałat, nasz dziennik, wydanie sobotnio-niedzielne, 8 września 2007 roku.
Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Pozdrawiamy najmłodszych słuchaczy Radia Maryja i zapraszamy na audycję.
Dziewczęta i chłopcy
pozdrawiają i do świętowania niedzieli zachęcają wasi radiowi przyjaciele z Gdyni. Ahoj!
Od kilku dni znów co rano bierzemy kurs na szkołę. Zdążyliśmy się już trochę oswoić z nowymi nauczycielami, nowymi przedmiotami i świeżo pomalowanymi ścianami.
Radek był zapalonym sportowcem. Szczególnie interesowało go kolarstwo. W siódmej klasie rodzice kupili mu wspaniały wyścigowy rower. Później zapisali także do klubu sportowego. Zaczęły się dla Radka cudowne dni. Niemal codziennie treningi, bardzo uciążliwe i trudne, ale dające tyle radości. Radek był wytrwały i ambitny. Chciał nie tylko trenować, ale również wygrywać. Coraz częściej brał udział w niedzielnych wyścigach. Trud został wreszcie nagrodzony. Wiele razy stawał na najwyższym podium dla zwycięzców. Był ogromnie dumny ze swoich niedzielnych triumfów na nadmorskim stadionie. Swoją ciężką pracą treningową zasługiwał na te wyróżnienia.
Ćwiczenia wymagały przecież wielu wyrzeczeń. Kiedy koledzy siedzieli przy szklanym ekranie, on wytrwale trenował. Kiedy inni zbierali się na szkolnej zabawie, on spocony przemierzał kilometry. W niedzielę zamiast odpocząć, wstawał wcześnie, by rozruszać mięśnie przed występem.
Z pewnością trwałoby to wszystko dłużej, gdyby ksiądz na katechezie w poniedziałek nie zapytał.
Co przeżyliście pięknego wczoraj w niedzielę?
Radek bez wahania odpowiedział.
Zdobyłem wczoraj złoty medal w wyścigu młodzików.
Marysia natomiast odparła.
Ja zaś przeżyłam piękne spotkanie z Jezusem na mszy świętej.
I chyba wtedy Pan Jezus jakby zapukał do serca Radka. Pomyliłeś mnie z rowerem. Od tego czasu już nie rower, nie wyścigi, nie zwycięstwa były na pierwszym miejscu. Radek zrozumiał, że nikt i nic nie jest ważniejsze od Pana Boga.
Stanowczo stwierdza:
jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem.
Jak to, aby być uczniem Jezusa, mam nienawidzieć swoich najbliższych, a nawet siebie samego?
Oczywiście nie o nienawiść chodzi Chrystusowi. Chcę w tych trochę dziwnych słowach bardziej stanowczo i dobitnie podkreślić, że nikt i nic nie jest ponad Bogiem.
Tak, bowiem Bóg jest najważniejszy. On stworzył świat i ludzi, troszczy się o nich. On zesłał Syna swego, który przez śmierć i zmartwychwstanie otworzył nam niebo, dał nam zbawienie. Czyż więc Bóg nie jest najważniejszy? Kto mądry, zawsze będzie miał głęboko w sercu wyryte i zapamiętane pierwsze przykazanie.
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
Śledzili Jezusa, gdy przyszedł na ucztę do domu pewnego faryzeusza. Tu przybył tam szabat z dobrocią wielką i mową swą serca gości poruszał. On widział ich wszystkich, gdy przybył. Wśród gości i czekaj cierpliwie, gdy Pan zaprosi. O, przesiądź się wyżej, jedz w obfitości. Masz teraz przystęp do wyższej godności. To ponad innych wywyższać się będzie, to wkrótce zostanie poniżony. Kto jednak pokorny wobec nas będzie, z pewnością zostanie wywyższony. Ułomny i chromy.
Wiecie, nie jest w stanie zaspokoić naszego największego pragnienia, życia wiecznego. Dlatego trzeba odrzucić wszystko, co by nam przeszkadzało w przyjaźni z Bogiem, nawet gdyby to było coś przyjemnego i na pierwszy rzut oka pożytecznego.
A tych przyjemnych, niby pożytecznych rzeczy jest bardzo wiele. Przed chwilą mówiliśmy o postawie Radka. Nie jest on jednak wśród nas wyjątkiem. Znam dużo dzieci, dla których niedzielnym bożkiem staje się telewizor. Najchętniej klęczyliby przed nim od rana do wieczora, zupełnie zapominając o prawdziwym Bogu czekającym na nich w kościele. Dla innych dzieci bożkiem, szczególnie rannym, jest ciepłe łóżko, o pacierzu ani mowy. Dla jeszcze innych jest kolega, którego naśladują we wszystkim, nawet w złym postępowaniu.
Rower czymś złym, telewizor szkodliwym, wygodne łóżko też niedobre.
Sam chętnie jeżdżę do dziś rowerem, oglądam ciekawsze programy telewizyjne, lubię dłużej pospać. Wcale to wszystko nie jest złe, byleby tylko Pan Bóg i Jego sprawy pozostały zawsze na pierwszym miejscu. Starajcie się ogromnie, by nikt i nic nie zasłoniło Wam Pana Boga. On jest najważniejszy. W imię Jego więc...
radośnie świętujmy Dzień Pański!
Sławicie
dzieci, była to audycja przygotowana przez Dzwoneczki Kaszubskie. Jest godzina 19:43. Tu Radio Maryja. Ponownie łączymy się z Austrią na uroczystość pożegnania ojca świętego Benedykta XVI. Uroczystość komentują ojciec Jan Król oraz ojciec Jacek Cydzik.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie i gorąco pozdrawiamy zarówno widzów telewizji Trwam, jak i słuchaczy Radia Maria, zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszej ojczyzny. Właśnie już Ojciec Święty Benedykt XVI z towarzyszącymi osobami przyjechał na lotnisko Szwechat pod Wiedniem, gdzie za chwilę rozpocznie się oficjalna ceremonia pożegnania Ojca Świętego Benedykta XVI.
A w naszym studio nie jesteśmy sami, jest z nami nadal Robert Rauchut.
Szczęść Boże.
I są także słuchacze, przedstawiciele rodziny Radia Maria z Wiednia.
Salomon Stanisław wraz ze synem Danielem.
Szczęść Boże.
I my tutaj razem teraz będziemy czuwać w tym studiu Radia Maria Telewizji Trwam w Wiedniu, aby uczestniczyć także w uroczystości pożegnania Ojca Świętego Benedykta XVI. Teraz jest krótka rozmowa z prezydentem Austrii, panem Heinzem Fischerem. Ojciec Święty także nakłada płaszcz, ponieważ ten wieczór jest jednak chłodny. A pan prezydent już żegna się z sekretarzem stanu, kardynałem Tarzizio Bertone. Bardzo dziękuję.
I rozpoczyna się ceremonia oficjalnego pożegnania Ojca Świętego. Widzimy kompanię honorową. I za chwilę oficer zamelduje gotowość kompanii do pożegnania.
Wasza Świętobliwość, mam zaszczyt zameldować gotowość kompanii honorowej do pożegnania.
Teraz Ojciec Święty z prezydentem Fischerem przechodzą przed kompanią honorową.
Oddanie honorów sztandarowi. A wcześniej oczywiście wykonano, orkiestra odegrała hymn państwa watykańskiego, a także hymn Republiki Austriackiej Land der Bergen, o kraju gór. Drodzy Państwo, w tym momencie Ojciec Święty Benedykt XVI i prezydent Austrii, pan Heinz Fischer, podchodzą tutaj do specjalnie przygotowanego podium, aby jeszcze wypowiedzieć słowa przemówień pożegnalnych.
Oczywiście są przygotowane dwa miejsca do siedzenia. Dwie flagi, austriacka i watykańska. Jako pierwszy mówi prezydent.
Wasza świętobliwość, wasz powód Austrii powoli dobiega końca. Wszyscy nas ruszają mocne wrażenia i mocne obrazy minionych dni. Spotkania z reprezentantami z państwa, z kościoła, ale też z wieloma obywatelami tego państwa.
Te stacje twojej pielgrzymki w Wiedniu, w Mariazell i w Heiligenkreuz były wspaniałymi momentami.
Te spotkanie dało Ojcu Świętemu lepszą możliwość poznać to państwo. Bardzo serdecznie dziękuję za bliskie związanie z naszym państwem. Góra Kościoła Katolickiego, która tak dobrze zna Austrię, a równocześnie ma perspektywę globalną, dał tej podróży do Austrii szczególny charakter.
Boże Świętobliwość, sformułowałeś w tych kilku dniach bardzo zdania o bardzo ważnym znaczeniu,
w których są też porozumienia z austriacką polityką. Potrzeba w polityce i w społeczeństwie pracowania nad pokojem i solidarnością. Równocześnie sam mam opinię, że sprawiedliwość i solidarność w społeczeństwie powinny mieć wysokie miejsce. Równocześnie się zgadzam, że dialog z innymi kulturami, cywilizacjami, religiami jest niezbędny dla świata współczesnego i musi być kontynuowany. Jestem wdzięczny za ideę Ojca Świętego w kierunku Europy, w kierunku tworzenia Europy. Jest to nieporównywalny projekt w Europie, bo Europa przyszłości nie będzie rezultatem przemocy, siły, ale wynikiem rozumu i
wzajemnego zrozumienia.
Państwa w Europie powinni utrzymać swoją tożsamość kulturalną i narodową, ale proces jednoczenia powinien iść głębiej i dalej. Droga w ten kierunek nie jest prosty, ale idziemy pełnymi krokami. Dla więcej potwierdziło się w ostatnich dniach, że stosunek między Kościołem a państwem jest bardzo ważny. Jak bardzo doceniamy rolę organizacji charytatywnych. W szczególny sposób to było widoczne w przemówieniu ojca w spotkaniu w sali koncertowej w Wiedniu. Serdecznie dziękuję za spotkanie z Waszą świątobliwością w Hofburgu. Bardzo dziękuję za wiele znaków sympatii w kierunek tego państwa, które
Także chcę teraz wykorzystać sposobność podziękowania serdecznego wszystkim tym, którzy wysilali się, aby przygotować tę pielgrzymkę. I także pragnę pozdrowić gorąco wszystkich tych, którzy przyjechali razem w delegacji z Tobą tutaj, Ojcze Święty.
Najlepsze życzenia Austriaków będą lecieć z Ojcem Świętym do Rzymu. Mamy nadzieję, że Ojciec Święty zapamięta naszą Ojczyznę w dobrej pamięci.
I mówimy na zakończenie serdeczne do widzenia, na pożegnanie mówimy to serdeczne do widzenia, Ojcze Święty. Pan prezydent Heinz Fischer uścisnął jeszcze raz serdecznie rękę, dłoń Ojca Świętego, a w tym momencie posłuchajmy tych słów, jakie skieruje Ojciec Święty. Panie prezydencie, członkowie rządu austriackiego, władze cywilne, wasze eminencje, drodzy bracia biskupi, panie i panowie. I tutaj znów jeszcze jedna pomoc. Gdy już skończy się moja pielgrzymka z okazji 850-lecia Narodowego Sanktuarium w Mariazell, przywołuję z wdzięcznością te dni wypełnione wspaniałymi doświadczeniami. Czuję, że bardziej mogłem poznać ten wspaniały kraj i jego ludzi. Oferuję dla wszystkich biskupów, przekazuję moje serdeczne podziękowanie dla biskupów, dla rządu, dla władz publicznych i także dla wielu wolontariuszy, którzy towarzyszyli w organizacji tej wizyty. Bóg zapłać Wam i również Wam, również na Was rozszerza się ta bogata łaska, jaką otrzymaliśmy w tych dniach. Moje serdeczne podziękowania do Pana, Panie Prezydencie, za Pana bardzo wielkoduszne słowa na pożegnanie i za towarzyszenie mi podczas tej pielgrzymki. Jeszcze raz było to możliwe doświadczenie Mariazell jako szczególnego miejsca łaski, miejsca, w których w tych dniach przywitało nas i dało nam wewnętrzną siłę, aby iść dalej. Te rzesze ludzi, którzy dołączyły się do naszej celebracji w Ładnicy w Mariazell, także powinny natchnąć całą Austrię, aby z Maryją patrzeć na Chrystusa, abyśmy patrzyli na Chrystusa jako osoby, na które Pan Bóg patrzy z miłością i w ten sposób wychodzili naprzeciw wyzwań przyszłości tego kraju, kontynentu i całego świata. Na początku mojej pielgrzymki we wspólnej modlitwie na placu Amochow, która nas zebrała w drodze do i przekroczyliśmy tą modlitwą granice narodowe, i poznaliśmy tą austriacką gościnność, która jest specjalną właściwością tego kraju. Niech ten wysiłek w celu wzajemnego zrozumienia i twórczego rozwoju, budowania zaufania pomiędzy jednostkami, pomiędzy ludami, wpływa na narodową i międzynarodową politykę tego państwa. Wiedeń wierny swojej bogatej historii i swojemu położeniu w żywym centrum Europy może